pielęgnuje i przekazuje zwykle pozdrowienia z dwóch ostatnich zborów, w których dane mi było usługiwać. A te dwa ostatnie zbory, w których usługiwałem, to dwa tygodnie temu usługiwałem w zborze w Hamburgu. Jest tam społeczność polonijna i w związku z tym byłem zaproszony do polonijnego zboru w Hamburgu i tam usługiwałem. Natomiast tydzień temu, prawda, miałem być u was. Miałem być u was, ponieważ pastor życzył sobie, bym był na pamiątkę zesłania Ducha Świętego i usługiwał na temat Ducha Świętego. I pierwotnie, w pierwszym momencie zgodziłem się i taką datę ustaliliśmy. Ale potem, w międzyczasie, nadeszło zaproszenie ze zboru w Dolnym Żukowie na Zaolziu. Trzykrotnie, już 3 lata pod rząd mnie zapraszali, ale zawsze miałem jakieś inne ważne zadania. Po pierwsze, w Jastrzębiu usługiwałem na ogólnopolskiej pamiątce zesłania Ducha Świętego, to było 3 lata temu, a potem następnie w Bydgoszczy w związku z tą samą uroczystością i musiałem im za każdym razem odmawiać. No ale tym razem poprosiłem pastora, by był tak uprzejmy i zgodził się na przesunięcie mojego przyjazdu do Krakowa, na co wyraził zgodę. No i w tej sytuacji tydzień temu usługiwałem w zborze w Dolnym Żukowie. To jest nieopodal czeskiego Cieszyna, znaczy kiedyś to były ziemie polskie, jak Piłsudski się o nie upomniał. No ale potem wróciły do, czy przeszły do Czech, ja tej dokładnej historii nie znam, ale w każdym razie w tym pasie nadgranicznym praktycznie rzecz biorąc możecie się porozumiewać po polsku, bo większość tam rozumie język polski i ja też nie musiałem się męczyć z tłumaczeniem, usługiwałem tydzień temu po polsku. Jest to zbór godzien uwagi, ponieważ ten zbór jest no, w tym pozytywnym sensie hermetycznym zborem. Oni unikają wszelkiej nowoczesności, a więc wszelkich napływów mody, która no, dosięga także i zbory, i kościoły. Ciągle tam jeszcze nie gra się na gitarze, przynajmniej na tym nabożeństwie się nie grało. Ciągle tam jeszcze nie ma zespołu. Ciągle jeszcze wszystko przebiega tak, jak kiedyś w dawnych latach, w latach 60., a może 70. Nawet pastor nie siedzi na pierwszym miejscu, tylko wychodzi z drugiego, trzeciego miejsca, więc z drugiej, trzeciej ławki, by poprowadzić nabożeństwo. Nie wiem nawet, czy mają pastora. Chyba nie. Po prostu mają tylko starszych. I jeden ze starszych, prowadząc to nabożeństwo, wychodził z drugiego czy z trzeciego rzędu. Oczywiście obowiązek, tak jak kiedyś dawniej bywało, obowiązek chóru, a więc chór, śpiewał chór. No i potem mnogość usług. Nie ma ograniczeń. Mówi się, kto ma na sercu, niech wstaje i mówi. No więc wstawali i mówili. No więc oczywiście byłem zbudowany, od razu na wstępie mówię, że byłem zbudowany, ale niektórymi usługami. Bo gdyby to ode mnie zależało, to pewnie na niektóre z tych usług nie powiedziałbym amen. No i nie mówiłem amen, bo się z nimi nie zgadzałem. No ale taki jest porządek, że każdy może wstać i mówić. A ponieważ była to rocznica, więc byli też goście z różnych stron, między innymi aż z Australii, no i z różnych też społeczności. I każdy z tych, który był, no, coś ze siebie albo z pojęcia swojej, ze zrozumienia swojej społeczności przekazywał. Dlatego powiedziałem, że no, nie na każdą usługę mogłem powiedzieć amen. Ale generalnie rzecz biorąc, wyjeżdżałem stamtąd niezwykle zbudowany i odświeżyła się moja pamięć wspomnieniami z lat dawniejszych. Tak ongiś bywało. Dzisiaj jest już inaczej, przynajmniej w niektórych zborach. A zatem dobrze, że ten zbór jest. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak było kiedyś w zborach, w dawnych, dawnych latach, latach 50., 60., rekomenduję wyjazd do zboru w Dolnym Żukowie. I zobaczycie, jak to kiedyś było. A dobrze jest znać historię, historię, naszą przeszłość. Tak, muszę też oświadczyć na samym wstępie tym, którzy mnie nie znają, iż ja jestem ortodoksyjnym zielonoświątkowcem, a więc jestem ortodoksyjnym zielonoświątkowcem i w związku z tym jako ortodoksyjny zielonoświątkowiec wierzę w to, co wierzy główny, ten zasadniczy nurt zielonoświątkowy. A w co wierzą ortodoksyjni, tradycyjni zielonoświątkowcy? Wierzą w 7 podstawowych, fundamentalnych prawd. Po pierwsze, tradycyjni, tak jak na początku bywało, jak powiedział Piotr, a więc tradycyjni zielonoświątkowcy wierzą w cuda. Nie twierdzą, że czas cudów przeminął. Tak w niektórych kościołach się twierdzi, że czas cudów przeminął wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, albo jak twierdzą inni, wraz w momencie skompletowania kanonu Pisma Świętego. Tradycyjni zielonoświątkowcy, do których i ja należę, wierzą, że czas cudów nadal trwa, nie tylko wierzą, oczekują tu i teraz na nadnaturalne działanie Boga. A więc do takich ludzi należę. Wierzę, że Bóg się nie zmienił i czyni cuda. Po drugie, tradycyjni zielonoświątkowcy wierzą i dążą do świętości życia. Bo tak mówi Boże Słowo. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt Boga oglądać nie będzie mógł. Dlatego tradycyjni zielonoświątkowcy dążą do uświęcenia, uświęconego życia. Po trzecie, tradycyjni zielonoświątkowcy albo zielonoświątkowcy wierzą w chrzest Duchem Świętym i modlą się innymi językami. A więc wierzą w chrzest Duchem Świętym, modlą się o chrzest Duchem Świętym i modlą się językami. I ten właśnie punkt dzisiejszego poranka chcę za chwilę rozwinąć. Na tą fundamentalną prawdę, w którą wierzą zielonoświątkowcy, dzisiaj chcę mówić. Po czwarte, zielonoświątkowcy są gorliwymi głosicielami Jezusa. Nie wierzę, że do nieba się możemy dostać przez inne świętości, przez inne osoby. Wyznajemy jako zielonoświątkowcy, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem i jedyną drogą do nieba jest Jezus Chrystus. Nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jedynym imieniem jest Jezus. Po piąte, zielonoświątkowcy zmieniają tradycyjne kościoły. Nie wiem, czy są tu osoby z innych kościołów, tradycyjnych kościołów. Jeśli tak, to pewnie zauważyliście może większe albo nieznaczne zmiany w waszych kościołach. Pojawiły się gitary, pojawiły się jakieś pieśni dawniej, ongiś nieśpiewane, nazywane często refrenami. I zastanawiacie się być może, skąd się to wzięło, skąd ten trend. Oświadczam, że pochodzi on z ruchu zielonoświątkowego. Bo to w kręgach zielonoświątkowych pojawiły się właśnie te tendencje, a potem tradycyjne kościoły to także przyjęły. I w związku z tym poczytujemy sobie to za przywilej, że mamy jakiś wpływ na historyczne, tradycyjne kościoły, wnosząc tam nurt ożywienia. Bo przecież ruch charyzmatyczny to ruch, który jest ściśle wywodzący się albo przejmujący przeżycia tradycyjnych zielonoświątkowców. Po szóste, zielonoświątkowcy, i bądźcie tego świadomi, wzbudzają systematyczną krytykę. Tak, krytykuje się przede wszystkim zielonoświątkowców. Nawet ci, którzy się utożsamiają z naszymi przeżyciami, często nas też krytykują. Ale wiecie, to nic dziwnego, bo także w Dzień Zielonych Świąt, kiedy 120 osób przeżyło chrzest z Duchem Świętym i mówili innymi językami, i jakaś część słuchaczy była zdumiona tym, co widzieli. Ale inna część naśmiewała się, posądzając, że młodym winem się upili. Nas również się posądza o różne nieprawdziwe przeżycia. I po siódme, ruch zielonoświątkowy. Fundamentalni zielonoświątkowcy wierzą w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Nie tylko wierzą, oczekują także powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. To jest tych siedem podstawowych, fundamentalnych prawd, które my, zielonoświątkowcy, tradycyjni, fundamentalni zielonoświątkowcy, wierzymy. I na prośbę pastora mam dzisiaj mówić na temat tej trzeciej prawdy, mianowicie chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym. W związku z rocznicą, z pamiątką zesłania Ducha Świętego, jaką obchodziliśmy tydzień temu, a także w związku z tym jednym z fundamentów Kościoła, ruchu zielonoświątkowego, dzisiejszy poranek poświęcimy Duchowi Świętemu. I bardzo proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana, Ewangelię według świętego Jana, rozdział siódmy i przeczytamy 37 do 38 wiersza, więc dwa wiersze, 37 i 38 wiersz. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno, i w innym tłumaczeniu jest powiedziane, donośnie zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Chcę się zastanowić razem z wami, kochani, z wami, których miłuję i do których bardzo chętnie przyjeżdżam. Zawsze się cieszę z zaproszenia, jakie otrzymuję do zboru w Krakowie. I w związku z tym chciałbym z wami zastanowić się nad trzema pytaniami. Po pierwsze, czy chrzest Duchem Świętym jest ważnym przeżyciem? Po drugie, jak przeżyć chrzest Duchem Świętym? I po trzecie, cel albo cele, jeśli zdążę, cele chrztu w Duchu Świętym. Wracajmy zatem do pierwszego pytania. Czy chrzest Duchem Świętym jest ważnym przeżyciem? Nie wiem, jak wy to przeżycie traktujecie, ale w moim przekonaniu jest to drugie co do ważności przeżycie. Pierwszym, odnoszącym się bardziej do niewierzących, jest przeżycie nowonarodzenia. Jest nawrócenie się. Jeszcze inaczej, jest pokuta, opamiętanie się. Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Bo bez tego przeżycia, choćbyś był najbardziej religijnym człowiekiem na świecie, i tak znajdziesz się jednego dnia w piekle. Bo nie ma innej możliwości. Jedyną drogą do nieba jest Jezus Chrystus. Nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Zastanów się, czy się nie przyzwyczaiłeś do swojej religijności do takiego stopnia, iż nigdy nie uznałeś za konieczne nawrócić się, przyjąć Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Jeśli jesteś w takim miejscu, to oświadczam Ci na podstawie Bożego Słowa, że nikt, kto się na nowo nie narodził, nie ujrzy Królestwa Bożego. Czy tak? Tak, to są słowa Pana Jezusa Chrystusa. A więc dla niewierzącego człowieka najważniejszym, priorytetowym, podstawowym przeżyciem jest narodzenie się na nowo. Natomiast dla wierzącego człowieka, dla chrześcijanina, a więc narodzonego już na nowo, najważniejszym w moim przekonaniu jest chrzest w Duchu Świętym. Jest przeżycie, które miało miejsce, nastąpiło w Dniu Zielonych Świąt, a więc chrzest w Duchu Świętym. Zechciejmy zgłębić nieco Boże Słowo, by się przekonać, czy to przeżycie jest rzeczywiście tak ważne dla wierzącego człowieka. Czy rzeczywiście Pismo Święte kładzie taki nacisk na przeżycie, które nazywamy chrzest w Duchu Świętym. Pierwszym, który zaczął akcentować chrzest w Duchu Świętym, był Jan Chrzciciel. Jak wiecie, działał on w okolicach Jordanu. Chrzcił w Jordanie, zanurzał w Jordanie, bo chrzest oznacza zanurzenie. Tłumy wychodziły doń, aby się dać ochrzcić. Z różnych miejsc, z różnych miast. Co niektórzy nawet posądzali go, że jest Mesjaszem. Myśleli, że jest Mesjaszem. Jan Chrzciciel zdecydowanie odpowiadał, nie, nie. Idzie za mną ktoś, komu ja nawet rzemyka u sandałów zapiąć, rozwiązać nie mogę. I oto jednego dnia podniósł swoją głowę, spojrzał i powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, bo zauważył Jezusa zbliżającego się do Jordanu. Wyznał więc, oto baranek Boży, który będzie gładzi grzechy świata. A zaraz potem dodał, i On was będzie chrzcił, czyli zanurzał w Duchu Świętym. On was będzie chrzcił w Duchu Świętym. To jest ważne zaakcentowanie, ponieważ od czasu do czasu daje się słyszeć, że ten człowiek dokonał mojego ochrzczenia w Duchu Świętym. Albo ktoś tam, jakiś pastor, albo ktoś ochrzcił mnie w Duchu Świętym. Nie, jedynym, który chrzci w Duchu Świętym jest Jezus Chrystus. Nie ma innego chrzciciela w Duchu Świętym. Ochrzcić w wodzie cię mógł ktoś inny. Pastor, jeszcze ktoś inny, upoważniony, ale jeśli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, jedynym, który chrzci, jest Jezus Chrystus. Popatrzmy teraz na postawę Jezusa w stosunku do Ducha Świętego. Wiemy wszyscy, że był On Bożym Synem od momentu poczęcia. Poczęty zresztą został z Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego to się stało, że Maria poczęła i porodziła Syna i nadane Mu zostało imię Jezus. Myślę, że budzi wasze zdziwienie, podobnie jak i moje, że Jezus przez 30 lat ani nikogo nie nauczał, z wyjątkiem tego jednego incydentu w świątyni, gdy miał 12 lat, ani też nie czynił żadnych cudów. Nie czytamy, by kogokolwiek uzdrowił, z kogokolwiek wypędził demona do 30 roku życia. A przecież jest to chyba piękny okres w życiu każdego człowieka. 30 lat Jezus nie wykonywał, przynajmniej o tym nie czytamy, żadnej służby. Dopiero gdy miał 30 lat, jak mówi ewangelista Łukasz w 4 rozdziale, udał się do Jana Chrzciciela. I gdy został przez Jana Chrzciciela zanurzony, ochrzczony, otworzyło się niebo, i Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy na Bożego Syna Jezusa Chrystusa. A potem było to znane nam kuszenie na pustyni. A po kuszeniu na pustyni Jezus wrócił do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu, stanął w świątyni i sam powiedział, sam oświadczył, Duch Pański jest nade mną i On mnie namaścił, abym głosił Ewangelię, On mnie namaścił, abym ślepym otwierał oczy, On mnie namaścił, abym więźniów na wolność wypuszczał, On mnie namaścił, abym niósł wolność. A więc Jezus sam wyznaje, że to Duch Święty go do tej służby namaścił. Pięknie to potem podsumował apostoł Piotr w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 39 wierszu, gdzie powiada, Bóg Ojciec namaścił Syna swego Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i mocą, a On chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich będących pod presją demoniczną. A więc i Jezus, i Piotr stwierdzają, że ta nadnaturalna służba Pana Jezusa rozpoczęła się od momentu, gdy Duch Święty stąpił na Bożego Syna. I w mocy tego Ducha Jezus przez prawie 3 lata czynił nadnaturalne rzeczy. Ale im bardziej życie Jezusa zbliżało się do krzyża, im bardziej był świadom, że zawisł nad nim cień krzyża, im bardziej jego służba dobiegała do Golgoty, dochodziła do Golgoty, tym coraz częściej Jezus wspominał swoim uczniom o Duchu Świętym. Aż w tym bardzo dramatycznym momencie, kiedy siedzieli przy stole podczas wieczerzy, wspomniał i powiedział, słuchajcie, dla was jest lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli ja nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was, aby był z wami na wieki. To jest dla wielu niezrozumiałe, dla mnie też na początku było niezrozumiałe, bo jakżeż bym chciał być, żyć w czasach, gdy żył Jezus, iść Jego śladami i widzieć to, co czynił Jezus i słuchać tego, co mówił Jezus. Myślę, że nikt z nas by nie odmówił sobie tej przyjemności, by przynajmniej jeden dzień spędzić w obecności Jezusa Chrystusa. Tymczasem zdumionym uczniom Pan Jezus mówi, dla was jest lepiej, żebym ja odszedł. Lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli ja odejdę, przyślę wam Pocieszyciela, innego Pocieszyciela, Ducha Świętego. Wiem, że uczniowie tego nie zrozumieli. Tak jak nam jest to trudno zrozumieć, jak może być coś lepszego niż przebywanie w społeczności z Jezusem Chrystusem. A jednak Jezus się nie mylił. On mówił prawdę. No bo wyobraźmy sobie, że gdyby był w ciele tak jak był, nie mógłby być naraz na wielu miejscach. I dzisiaj, gdyby był w Krakowie, to zbór w Ustroniu, z którego przyjeżdżam, byłby pozbawiony jego obecności. Gdyby był w Ustroniu, wy byście byli zebrani nie wiadomo w czyim imieniu, bo nie byłoby między wami Jezusa, bo Jezus w cielesny sposób byłby właśnie tam. A poza tym, no nikt z nas nie powątpiewa w to, że choć Jezus był Bożym Synem, nie wszystko zawsze wiedział. Gdyby zawsze wszystko wiedział, bo przyjmując, od razu wyjaśniam, przyjmując postać człowieka, przyjął zarazem wszystkie ograniczenia związane z postacią, z człowiekiem. Dlatego od czasu do czasu pytał, kto się mnie dotknął. Pamiętacie, ta kobieta, płynienie krwi cierpiąca, gdy się go dotknęła, Jezus się odwraca do tłumu i pyta uczniów, kto się mnie dotknął? No, gdyby wiedział, to by nie pytał. Nie wystawiałby uczniów na zdumiewającą próbę. A czy nie pytał uczniów swoich, ile macie chlebów, ile macie rybek? A zatem zauważacie, że Jezus, choć był Bożym Synem, w momencie, gdy się stał człowiekiem, przyjął także pewne ograniczenia. A Jezus tu mówi, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo gdy ja odejdę, Duch Święty przyjdzie. A co możemy powiedzieć o tym, który przyszedł, aby kontynuować służbę Jezusa? Co możemy o nim powiedzieć? Możemy o nim powiedzieć, że on przebywa wszędzie. Dawid powiada, gdziekolwiek bym nie poszedł, choćbym wstąpił na gwiazdy i tam jest Duch Boży. Choćby wstąpił w głębiny i tam jest, nigdzie nie ucieknę przed Duchem Bożym. Zapewniam was, drogie siostry, drodzy bracia, że Duch Święty jest nieograniczony, jeśli chodzi o możliwość przebywania w różnych miejscach. Czy wierzycie, że jest on dzisiaj pośród nas? Jest. A czy myślicie, że bracia i siostry w Ustroniu mylą się, kiedy mówią i wierzą, że jest wśród nich? Nie, mają rację. Gdziekolwiek jesteśmy, Duch Boży przebywa z nami, bo On będzie z nami aż do skończenia świata. I choćby to mając na uwadze, Jezus miał rację, kiedy powiedział uczniom swoim, że lepiej jest dla was, żebym ja odszedł. A kiedy potem po zmartwychwstaniu widział, co się dzieje z Jego uczniami. Myślę, że był zdumiony, tak jak i ja jestem zdumiony, kiedy patrzył na tych, którzy przebywali razem z Nim przez 3 lata. Słuchali Jego mowy, nauczania, oglądali Jego cuda, ale kiedy Go nie stało, kiedy został ukrzyżowany i złożony do grobu, zauważamy z ich ludzką słabość. Zaczęli się rozpraszać. Piotr z całą swoją ekipą poszedł, aby ponownie wrócić do swojego zawodu, poszedł, aby łowić ryby. Dwóch z nich zawiedzionych szło do Emaus, a jeszcze inni zamknięci gdzieś w jakimś pomieszczeniu drżeli przed prześladowaniem. Praktycznie cały czas od momentu zmartwychwstania aż do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił na to, aby ich w jakiś sposób pozbierać. Okazuje się, że nie tylko oni mieli tendencję do podziałów, do tak zwanych kanapowych kościołów, że my też ją mamy, że nie tylko my ją mamy, ale także oni ją mieli. Dzielili się ten tu, ten tam. Ale w końcu udało się Panu Jezusowi ich pozbierać. I na co chcę zwrócić uwagę? W liście do Koryntian jest napisane, apostoł Paweł powiada, że Jezus objawił się naraz 500 braciom. 500 braciom. I ja myślę i wierzę w to, że dla każdego z nich, do wszystkich tych 500 miał to samo poselstwo. Myślę, że wy też w to wierzycie. Że Jezus nie mówił temu to, a tamtemu tamto, a jeszcze innemu co innego, tylko zgromadził ich wszystkich 5 i powiedział: idźcie do Jerozolimy i tam oczekujcie, aż zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 5 wiersz. Idźcie do Jerozolimy i tam czekajcie, aż zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. 500 go słuchało, ale każdy z was wie, że nie wszyscy go posłuchali. Ilu posłuchało? Tylu, ilu zostało ochrzczonych, to znaczy 120. A reszta? Nie wiem, co się z nimi stało. Nie wiem, dlaczego nie poszli zgodnie z poleceniem Jezusa, aby iść i czekać, aż zostaną ochrzczeni Duchem Świętym. Z tego by wynikało, że jest wielu ludzi, którzy lekceważą sobie to przeżycie. I nie dążą do tego przeżycia. Nie zależy im na tym przeżyciu. Ale nie na tych ja się chcę wzorować. Ja się chcę wzorować na tych 120. Wśród nich był Piotr, Jan, Jakub, Maria, Matka Pana Jezusa i wielu innych. I oto w Dzień Zielonych Świąt stał się szum. Stał się szum jakby wiatru gwałtownego i tych 120 osób przeżyło chrzest Duchem Świętym. I czytamy, że mówili innymi językami. Tak, jak wierzą tradycyjni zielonoświątkowcy. Mówili innymi językami. A co było dalej? No też wszyscy wiemy, bo czytamy przecież Dzieje Apostolskie. Ósmy rozdział mówi, że Filip dotarł do Samarii. Filip, jeden z diakonów, dotarł do Samarii i głosił tam Chrystusa. Ludzie uwierzyli w to, co Filip głosił. Oglądali cuda, które się działy przez ręce Filipa, bo ślepi widzieli, bo głusi słyszeli, bo demony z krzykiem wychodziły. Halleluja! Daj nam, Panie, takich nabożeństw. Powiem wam więcej. Ja pamiętam, że kiedyś na ten temat usługiwałem w zborze w Krakowie, ale wy nie pamiętacie. Ale ja pamiętam. A zatem całe miasto było poruszone. Całe miasto było wstrząśnięte tym, co widzieli i co słyszeli. A wieść o tym przebudzeniu dotarła do Jerozolimy. I zbór w Jerozolimie wysłał na przeszpiegi dwóch swoich apostołów, Piotra i Jana. A oni, przybywszy do Samarii, zobaczyli to zjawisko, zobaczyli tych ludzi na nowo narodzonych, zobaczyli radość z powodu zbawienia i nie omieszkali modlić się o nich, aby przeżyli chrzest Duchem Świętym. Szczerze mówię, gdybym ja był na miejscu Piotra albo Jana, pewnie miałbym wiele innych tematów, na przykład tematy, których nie lubię, narzeczeństwo, małżeństwo, rozwody i powtórne małżeństwa. O Boże, zachowaj mnie przed głoszeniem tego tematu gdziekolwiek. A więc być może o tym bym im mówił. A może bym im mówił o eschatologii, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Mój ulubiony temat bym im przekazywał. Ale może jeszcze jakiś inny temat. Piotr i Jan uznali za stosowne, że ci wierzący ludzie potrzebują drugiego ważnego przeżycia. Jakiego? Chrzest w Duchu Świętym. Przeżyłeś nowonarodzenie? Aleluja, cieszę się. Jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. Jesteś zbawiona, twoje imię jest zapisane w księgach życia. Ale chcę ci powiedzieć, że przed tobą jest jeszcze jedno wspaniałe przeżycie. Chrzest w Duchu Świętym. Może na końcu zdążę powiedzieć, dlaczego jest to przeżycie tak ważne. A idziemy dalej. Jednego dnia Piotr modlił się i zobaczył wizję, gdy był w Jopie. I za chwilę żołnierze, posłańcy Korneliusza, zapukali do drzwi, by go zaprosić do domu tego setnika. I gdy przyszedł do domu Korneliusza głosił Chrystusa. Tak mówi 10 rozdział, to było 8 lat po Zielonych Świętach. Głosił Chrystusa. I w trakcie tego głoszenia nagle Korneliusz i cały jego dom zaczęli mówić innymi językami. I Piotr powiada, no to jest to samo, co myśmy przeżyli na początku. A więc to jest to, co myśmy przeżyli na początku. Dlatego tym ludziom nikt nie może zabronić teraz, żeby byli ochrzczeni w wodzie. To było 8 lat. A żeby skrócić, przejdźmy teraz do 19 rozdziału Dziejów Apostolskich. Bo w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich spotykamy Pawła, który przychodzi do Efezu. I spotyka tam 12 uczniów, którzy się nawrócili na zwiastowanie Apollosa. Przypatruje się przez jakiś czas ich życiu i musiał coś widocznie zauważyć w ich postawie, w ich zachowaniu. Bo ni stąd, ni zowąd pyta, czy wyście przyjęli Ducha Świętego, gdyście uwierzyli? Odpowiedź była następująca. Aniśmy nie słyszeli, że jest Duch Święty. I wówczas Paweł wkłada na nich ręce. Oni się modlą, oni przyjmują Ducha Świętego i modlą się językami i prorokują. To było około 38 lat po Zielonych Świętach. I tak każdy, kto jest zapoznany z historią Kościoła, nie z tą pokręconą, ale z tą faktyczną historią Kościoła, zgodzi się ze mną, że praktycznie nie było w historii Kościoła takiego okresu, w którym ludzie nie przeżywaliby chrztu w Duchu Świętym. Przeżywali kwakrowie, waldensi i wielu, wielu innych w różnych epokach, różnych ruchach ludzie przeżywali chrzest Duchem Świętym i mówili innymi językami. A ja wam chcę opowiedzieć o roku 1900. Azusa Street, Los Angeles. W tamtejszej szkole była gromadka uczniów i jeden z nauczycieli, czy właściwie dyrektor, nakazał swoim uczniom, aby badali Nowy Testament, co mówi on na temat Ducha Świętego. I umówili się, że po miesiącu się znowu spotkają i każdy z tych uczniów będzie musiał, zobowiązany, złożyć raport, do jakich wniosków doszedł, czytając Nowy Testament, do jakich wniosków na temat Ducha Świętego doszedł, czytając Nowy Testament. I po miesiącu, kiedy się spotkali, każdy z nich mówił, co, do jakich wniosków doszedł. A jedna z dziewcząt, nazywała się Agnieszka, miała na imię Agnieszka, także opowiadała o tym, do jakich wniosków doszła, kiedy czytała Nowy Testament, do jakich wniosków doszła na temat Ducha Świętego. Ale nie usiadła tak jak wszyscy inni, tylko stała po złożeniu raportu. I w końcowym momencie zwróciła się do profesora. Panie profesorze, ja zrozumiałam, że potrzebuję chrztu w Duchu Świętym. Tak jak przeżył Piotr, Jan, Jakub, Maria, tak jak przeżywali ludzie przez całe wieki. Panie profesorze, ja potrzebuję przeżyć chrzest Duchem Świętym. Proszę, aby pan profesor zechciał podejść do mnie, włożyć na mnie ręce, abym przeżyła chrzest Duchem Świętym. Zszokowany profesor powiada, ale Agnieszko, ja też nie przeżyłem chrztu w Duchu Świętym. Odpowiedź była następująca, nie ma to znaczenia. Profesorze, ja chcę, żeby profesor włożył na mnie ręce i modlił się o chrzest Duchem Świętym. W końcu nie bez oporów profesor szedł i idąc do Agnieszki, nagle wydarzyła się rzecz niezwykła. Przeżył chrzest Duchem Świętym, zanim do niej doszedł. A kiedy do niej doszedł i zgodnie z jej życzeniem włożył na nią ręce, Agnieszka zaczęła mówić innymi językami i 40 uczniów, którzy tam byli zebrani, także mówili. Zaczęli mówić innymi językami. A zbór w Krakowie powiedział, aleluja, aleluja. Przeżyli chrzest w Duchu Świętym. I wieść o tym zaczęła się rozchodzić po krańcach świata. Akurat w tym momencie, czy w tym czasie, bawił w Ameryce niejaki Tomasz Barrat. Był on pastorem kościoła metodystycznego w Oslo. I pojechał tam po to, żeby gromadzić fundusze na budowę kościoła. Wtedy dolar stał trochę inaczej niż dzisiaj. Więc pojechał, żeby uzbierać i wybudować kaplicę dla zboru Filadelfia w Oslo. I kiedy się dowiedział o tym, dla zbadania sprawy, dla zorientowania się, co też tam się dzieje w tym Los Angeles, udał się także do tego miejsca. Był tam przez cały tydzień czasu. Obserwował, oglądał. Najpierw był krytycznie nastawiony, ale potem coraz bardziej się otwierał. Aż w końcu i on przeżył chrzest Duchem Świętym. I wrócił do Oslo. I zaczął głosić w Oslo, w swoim zborze, Filadelfia. Oście w Duchu Świętym, chrzest Duchem Świętym. Zaczął głosić. I co się stało? Prawie połowa zboru odeszła. Nie mogli tego zrozumieć. To nic nadzwyczajnego, że niektórzy się gorszą. To było, jest i będzie. Odeszła, ale ta druga połowa przeżyła chrzest Duchem Świętym i zaczęła się dynamicznie rozwijać. I wieść o tym znowu się rozeszła. Wieść dotarła do Szwecji. I tamtejszy pastor ze zboru w Sztokholmie również postanowił zbadać, co to jest. Pojechał do Oslo i wkrótce przeżył chrzest Duchem Świętym. Wrócił i zaczął w Szwecji, w Sztokholmie głosić w swoim zborze chrzest Duchem Świętym. I wieść ta się rozprzestrzeniała. Dotarł potem do nich Jonathan Paul, niemiecki pastor, przyniósł tę wieść na Pomorze i tak, nie wdając się w szczegóły, wieść o Zielonych Świętach, o przeżyciach zielonoświątkowych rozprzestrzeniała się po niemal całym świecie. Miejscowość, w której ja się narodziłem na nowo, także z tego powodu w taki sposób się narodziła. Czy zbór w tej miejscowości w taki sposób się narodził. Bo oto ktoś był w Ameryce, pojechał za chlebem, pijaczyna, bił swoją żonę, maltretował swoje dzieci. Pojechał w końcu do Ameryki, aby zarobkować. I tam, na 9 ulicy w Nowym Jorku, idąc kiedyś podpity, usłyszał śpiew. Śpiew, jakiś dziwny śpiew, którego nigdy do tej pory nie słyszał. Wszedł do tego miejsca i tam zgromadzonych było wielu, wielu ludzi. I była bardzo spontaniczna atmosfera. Ludzie modlili się językami, choć on nie rozróżniał angielskiego, ale rozumiał, że coś to jest nie tak. I tam oddał swoje życie Bogu. Nawrócił się. I tam też przeżył chrzest Duchem Świętym. A potem wrócił do swojej miejscowości. I to, co ludzie zauważyli, to, że już to jest, że to jest inny człowiek. Nie bije już swojej żony, nie maltretuje już swoich dzieci. Ale często go spotykano, jak siedział gdzieś w sadku, w ogrodzie, na stołku i czytał jakąś czarną księgę. Wtedy w tych rejonach panował analfabetyzm. Niewielu potrafiło czytać. W związku z tym ludzie przychodzili do niego i prosili, żeby mu im powiedział, co czyta. I on im zaczął czytać. Czytać Pismo Święte. I wielu ludzi się nawróciło. Praktycznie rzecz biorąc, prawie cała wieś wtedy stała się wierząca. Był to jeden z największych zborów w tamtych rejonach. Tam ordynowano prezbiterów, tam nawet seminaria prowadził Gustav Schmidt, ten znany wykładowca z Gdańska, z Instytutu Biblijnego i znana postać w kręgach zielonoświątkowych. A więc stał się ten zbór Brzeżawie zborem dominującym. Ja nie wiem, czy ja już wam przypadkiem nie opowiadałem przedziwnych zdarzeń, jakie tam miały miejsce. Kiedy ludzie kościli zboże na jednym łanie, na jednym wzniesieniu, jednej górze, podczas przerwy obiadowej, gdy się schodzili, klękali, aby się modlić. A na drugim, zupełnie oddalonym dziale ludzie padali w bruzdy, w ściernisko i wołali: Boże, zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy grzesznikami. Nikt im nie mówił. Nikt im niczego nie świadczył. Ale takie było potężne działanie Ducha Świętego. Muszę wam powiedzieć, że moje serce tęskni za tamtymi latami. Choć mamy nowoczesność, choć mamy wiele nowych rzeczy, wiele nowych elementów, ale gdzieś coś po drodze, zdaje się, zgubiliśmy. W Żukowie mówiłem, że prawdopodobnie trzeba nam odkopać te zatkane studnie ojca naszego Abrahama, które Filistyni zakopali. A więc tęsknię za takimi momentami, żeby to się działo, co się działo w owym czasie. I tak oto ta wieść zielonoświątkowa, chrzest z Duchem Świętym, rozprzestrzeniał się w różnych społecznościach, w różnych kościołach. Tak, prawdą jest, iż popełniono także ze względu prawdopodobnie na niewiedzę, na nieumiejętność wielu błędów. No bo jednym z takich zasadniczych błędów, niewątpliwie do czego się dzisiaj jako zielonoświątkowcy przyznajemy, za co pokutujemy i przepraszamy, to nauczanie, to mówienie, że kto nie mówi innymi językami, nie jest zbawiony. To jest błąd, to był błąd. To nie tak. Nie języki nas zbawiają, ale Jezus Chrystus. I to spowodowało pewne reperkusje, pewne rozdzielenie między na przykład ewangelicznymi, baptystycznymi kręgami, a zielonoświątkowcami. Niepotrzebnie, ale to, jak powiadam, prawdopodobnie nieumiejętność albo niepoznanie w gorliwości, nadgorliwości. Być może o czymś takim mówiono. Ale dzisiaj oczywiście tego nie potwierdzamy, z tego się wycofujemy. No i cóż, idąc dalej, rok 1963. W roku 1963, w czasie zimy, młody człowiek w Rzeżawie dowiedział się, że oprócz nowonawrócenia, które przeżył w miesiącu wrześniu, jest jeszcze drugie przeżycie, którym jest chrzest Duchem Świętym. Dlaczego w zimie? Odpowiedź jest prosta, bo latem, jak padał deszcz, tam dojechać nie można było. Błota po kolana, konie uciągnąć wozu nie mogły, ewangeliści unikali Brzeżawy w czasie lata. Przyjeżdżali natomiast chętnie zimą, bo wtedy można było po śniegu z saniami przejechać. No i usłyszałem po raz pierwszy o Duchu Świętym, że oprócz tego, że się na nowo narodziłem, mogę jeszcze przeżyć chrzest z Duchem Świętym. I wyobraźcie sobie, od tego momentu to tak głęboko utkwiło w moim sercu, że nie wyobrażałem sobie życia bez tego przeżycia. Modliłem się, pościłem, aż przyszła wiosenna pora i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Klęczeliśmy w modlitwie, dziękując za krzyż, dziękując za przelaną świętą krew Baranka Bożego. I nagle zaczęły mi ogarniać takie fale ciepła. Ale nie zwracajcie uwagi na te uboczne doświadczenia, bo czasem się za bardzo na nich koncentrujemy. Ale zaczęły mi ogarniać takie fale ciepła, a nade wszystko taka ogromna z serca wydobywać się chciała wdzięczność za to, że będąc grzesznikiem zostałem ułaskawiony, no, że już w końcu brakło mi polskich słów. Mój język okazał się być nie za bardzo giętkim, aby wyrazić to wszystko, co czuło moje serce. I nagle stwierdziłem, że ja nie mówię po polsku. Po prostu puściłem mój język wolno. Ja nawet nie byłem świadomy tego, że coś się takiego ze mną wydarzyło, jak chrzest w Duchu Świętym, ale klęczący obok mnie brat szturchnął mnie łokciem i powiada: Michał, dziękuj Bogu, bo przeżyłeś chrzest w Duchem Świętym. Ja przeżyłem chrzest w Duchem Świętym? Tak, przecież modlisz się innymi językami. I od tamtego czasu trochę lat minęło. Muszę wam powiedzieć, że Bogu jestem wdzięczny. Doprawdy jestem Bogu wdzięczny, że to przeżycie nastąpiło. I zachęcam was wszystkich, którzyście jeszcze nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, abyście o to przeżycie zabiegali. Abyście koniecznie o to przeżycie zabiegali. I przejdźmy teraz na krótko do drugiego tematu. Jak przeżyć chrzest Duchem Świętym? A jak przeżyć chrzest wodny? Bo przecież to jest praktycznie... To jest wypowiedź o chrzcie w Duchu Świętym miała miejsce w tym samym momencie. I ja stwierdzam, że myśmy tak skomplikowali to przeżycie, że dla niektórych ludzi wydaje się, że są to schody, na które wejść nie można. Bo tak ograniczyliśmy, tak zawężyliśmy. A przecież nigdzie o tym w Biblii nie ma. Nie jest to napisane. Jak więc przeżyć chrzest z Duchem Świętym? Chrzest Duchem Świętym jest porównany do chrztu wodnego. Tak jak chrzest wodny jest zanurzeniem, tak chrzest w Duchu Świętym jest zanurzeniem. Zanurzeniem w Duchu Świętym. Jak przeżywamy chrzest wodny? Stwierdzamy w sobie pragnienie. Nie wiem, jak wy przeżywaliście, ale ja tak to przeżyłem. W pewnym momencie stwierdziłem w sobie pragnienie. Znalazłem w sobie pragnienie. Chcę być ochrzczony. Chcę być ochrzczony w wodzie. Przyszedłem do braci w zborze i powiedziałem: ja chcę być ochrzczony w zborze. Poczekaj, aż zorganizujemy chrzest. Pół roku czekałem, ale czekałem. I doczekałem się. Doczekałem się tego wydarzenia, które nastąpiło we wrześniu. Wraz z innymi przez znanego wam świętej pamięci brata Władysława Sosulskiego zostałem w maleńkiej rzeczce zanurzony. Ale w jaki sposób do tego doszło? Chciałem, pragnąłem i poprosiłem chrzciciela, aby mnie ochrzcił w wodzie. A w jaki sposób przeżywamy chrzest z Duchem Świętym? W taki sam sposób. Kto pragnie? Kto pragnie, kto pragnie być ochrzczony, a więc to jest pierwsze, kto pragnie. Jeśli nie pragniesz, nic się nie wydarzy. Ktoś słusznie powiedział, że pragnącego konia jeden człowiek napoi, ale takiego, który nie jest spragniony, ani 100 mężczyzn nie zmusi do picia. A zatem jeśli pragniesz, to przed tobą drugi krok. Jaki? Taki jak podczas chrztu wodnego. Podejdź do chrzciciela. A kto jest tym chrzcicielem? Już powiedziałem na wstępie. Jezus Chrystus. Nie ma innego chrzciciela. Nie Michał Chydzik chrzci Duchem Świętym. Nie pastor chrzci Duchem Świętym. My sobie nie uzurpujemy prawa do zastępowania Pana Jezusa Chrystusa. Nie mamy takich możliwości. Przystąp więc do Pana Jezusa. I tak jak mówiłeś komuś, kto cię chrzcił w wodzie, proszę, ochrzcij mnie, chcę być ochrzczony. Tak powiedz szczerze z serca, pragnę, Panie Jezu, ochrzcij mnie w Duchu Świętym. Nie widzę przeszkód, jeśli się na nowo narodziłeś, abyś nie został ochrzczony. Bo Piotr w Dzień Zielonych Świąt powiedział, wam się ta obietnica należy. To ci się należy. I wszystkim, których kiedykolwiek powoła Bóg. Nie ma tu liczby, podanej liczby, że tyle i tyle. Nie ma tu powiedziane, że temu albo tamtemu. Tak, w Starym Testamencie były pewne ograniczenia, ale w Nowym Testamencie one zostały poszerzone. Każdy, kto pragnie, może przyjść i pić, i napić się, i być zanurzony w Duchu Świętym. Czy już to przeżycie masz za sobą? Te wody płyną od Dnia Zielonych Świąt. One popłynęły do Samarii. Z Samarii popłynęły do domu Korneliusza. Z domu Korneliusza popłynęły do Efezu. Z Efezu, powiedzmy sobie, popłynęły tam do Los Angeles. Z Los Angeles do Oslo, potem do Sztokholmi, Lewi Petrus, potem do Brzeżawy. A dzisiaj ty stoisz nad tą wodą i możesz być zanurzony. Możesz być zanurzony w Duchu Świętym. To jest dla ciebie. Dobrze, ale ja myślę, że interesuje was także to trzecie pytanie. Jaki jest cel chrztu w Duchu Świętym? Gdyby ktoś inny stał na moim miejscu, to prawdopodobnie zacząłby od tego. Kiedy przeżywamy chrzest z Duchem Świętym, otrzymujemy power. Inaczej mówiąc, otrzymujemy moc. Bo istotnie tak jest napisane. Kiedy przyjdzie Duch Święty, otrzymacie moc. Ale już tu następuje różnica między mną a innymi. Do czego tę moc otrzymujemy? Powiecie, do świadectwa. Do głoszenia, do świadectwa. Tak, tak, ale dobrze. W jaki sposób głosimy Chrystusa? Czy tylko słowami? Ja muszę wam się szczerze przyznać do, w cudzysłowie, do grzechu. Bo kiedyś jednemu człowiekowi powiedziałem shut up. Wiecie, co to znaczy po angielsku? Zamknij się. Nie wychodź na ulicę i nie głoś. Zamknij się. Zapytacie dlaczego? Bo się rozwiódł ze swoją żoną. Ożenił się z następną i z nią się rozwiódł. A chodził po ulicy i głosił Chrystusa. Powiedziałem mu, shut up, zamknij się, bo jesteś antyreklamą. Wstyd przynosisz chrześcijaństwu i Ewangelii. Więc można głosić Chrystusa ustami, ale za ustami powinno podążać, a zbór mi odpowie, życie nasze. Godne Ewangelii. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii. Zgadzacie się ze mną? To jest nie do zrozumienia, jeśli ty mówicie, rób tak, ale na mnie nie patrz, bo ja tak nie robię. To jest nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. Głosimy Ewangelię w dwojaki sposób. Słowami i życiem. Słowami i życiem. A jeśli życie odbiega od słów, to nie jest Ewangelia. Taką Ewangelię może głosić każdy. Każdy. Nawet ktoś, kto się na nowo nie narodził. Może się nauczyć i głosić. Ale my, chrześcijanie, Nasze życie ma być podobne do Chrystusa. W związku z tym, w moim przekonaniu, absolutnie potrzebna nam jest moc. Jaka moc? Ducha Świętego. Tak, potrzebna mi jest moc Ducha Świętego, aby przemieniła moje życie, aby moje życie było upodobnione do natury Chrystusa, aby moje świadectwo nie było połowiczne, ale pełne ustami i życiem. Życiem i ustami, ustami i życiem. Czy wiecie, że niektórzy ludzie się nawrócili nie słysząc ani słowa, ale widząc życie wierzących ludzi? Tak. Dobrze, ale weszliśmy na bardzo śliski teren. Na bardzo śliski teren i prawdopodobnie ja tego tematu nie skończę, niemniej jednak go zacznę. Dam wam do myślenia. Co masz na myśli, bracie, kiedy mówisz o przemianie naszego życia? Ja sądzę i jestem przekonany, bo tak to ja przeżywam, że jeśli chodzi o przemianę mojego życia, mojej natury, to winna się ona rozpocząć od czego? Od mojego umysłu. Od sposobu mojego myślenia. Już na ten temat mówimy. Drugie słowo, które chcę przeczytać, to list apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział. A tu w pierwszym i drugim wierszu Paweł, zwracając się do ludzi wierzących w Rzymie, których wiara słynęła na cały świat, bo tak o tym mówi w pierwszym rozdziale. Wiara wasza słynie na cały świat, pisze o nich Paweł. A tu się do nich zwraca, do tych wierzących ludzi. Z czym się zwraca? Podobnie zresztą zwraca się z tym samym do Efezjan, którzy przeżyli chrzest z Duchem Świętym i mówili innymi językami i prorokowali. O to samo do nich apeluje. O to samo apeluje do Filipian. O co więc tu apeluje? Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. I dalej zostawimy sobie. Przez odnowienie umysłu swego. W moim przekonaniu wszystko zależy od naszego umysłu. Jeśli on jest odnowiony, zmieniony, przemieniony, to prawdopodobnie nasza mowa jest przemieniona. Zgadzacie się? Jeśli on, umysł jest przemieniony, to nasze patrzenie jest przemienione. To nasze postępowanie jest przemienione. Będąc nawet chrześcijanami, możemy myśleć po pogańsku. Możemy myśleć po staremu. Czyż nie było tak z Izraelitami? Przecież oni wyszli z Egiptu po wieloletniej niewoli. Przeszli przez Morze Czerwone. Cuda oglądali. A jednak ciągle myśleli tymi samymi kategoriami myśli, jakimi myśleli w Egipcie. Wyszli. Ochrzczeni w wodzie. Bo symbolem tego jest przejście przez Morze Czerwone. Ochrzczeni w duchu też jest symbol tego, gdy byli w obłokach. Ale myśli ich były nieprzemienione. Sądzę, że największą pracę z nami, ze mną, ma Duch Święty w dziedzinie przemiany mojego umysłu. Nawet będąc wierzącym człowiekiem, mogę myśleć kategoriami nieprzemienionego umysłu. Dlatego Paweł w liście do Filipian pisze, myślcie tylko o tym, co dobre, co święte, co czyste, co godziwe, co pochwały godne. Do ludzi wierzących to pisze. A więc, bracia i siostry, podstawową dziedziną naszego życia, którą Duch Święty chce dotknąć i zmienić, jest nasz umysł. Jestem ciekaw, co by się działo tu, na tym miejscu, tu i teraz, gdyby Duch Święty ścisnął nasze umysły jak gąbki i wydusił z nich to, co w nich jest. Co by wypłynęło z naszych umysłów? Może wczoraj oglądany niegodziwy film w internecie albo albo w telewizji. A może wrażenia po przeczytaniu niegodziwej książki. Dlatego wierzący człowiek powinien świadomie kontrolować, na co patrzy, co ogląda. Ponieważ to, co oglądamy, to, co czytamy, tym nasiąka nasz umysł. I potem tak mówimy i tak postępujemy. Dlatego apostoł Paweł rozumiał, co wiedział, o co apelować, aby doznali przemiany ich umysłu. Ale tej przemiany nie dokonamy, stosując jakieś triki. Tę przemianę dokonać może tylko Duch Święty. Dlatego w liście do Kolosan jest powiedziane, że uświęcenie osiągamy przez działanie Ducha Świętego. Kończąc, czy możemy poznać w jakikolwiek sposób, jak dalece jest przemieniony nasz umysł, czy też nie ma żadnych chorągiewek wskazujących na przemianę naszego umysłu? Kochani, są, nie jestem w stanie wszystkich omówić, ale na jedną chorągiewkę, po której możemy poznać, czy nasz umysł jest przemieniony, czy nie, chcę zwrócić uwagę. Nie bądźcie zszokowani, nie bądźcie zdumieni. Otwórzcie, niemniej jednak otwórzcie wraz ze mną pierwszą Księgę Mojżeszową. Pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 47. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 47. I w rozdziale 47, w wierszu 9 spotykamy patriarchę czcigodnego człowieka, patriarchę Jakuba, jak stoi przed pogańskim królem Faraonem. Józef go tam przyprowadził, przedstawiając go Faraonowi. I oto Jakub, człowiek wierzący w Boga. Posłuchajcie, co wyznaje przed pogańskim królem. Posłuchajcie. Krótki i zły był czas życia mojego. Czy wam się to wyznanie podoba? Przed pogańskim królem Jakub, sługa Boży, do którego się Bóg przyznawał, wyznaje, że krótki i zły był czas jego życia. Czy miał rację, czy też nie miał racji? Zależy, jak popatrzymy na to wyznanie, ale w moim przekonaniu nie miał racji. Bo gdy otwieram list apostoła Pawła do Rzymian, już wam mówię, gdzie to jest, jeśli znajdę, bo jeśli nie znajdę, to sobie będziecie musieli sami poszukać. Jest, znalazłem. Bo jeśli otwieramy list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 9, wiersz 13, to co czytamy w pierwszej kolejności o Jakubie? Co czytamy? Jak napisano, jest to powtórzenie z Księgi Malachiasza. Jak napisano, Jakuba umiłowałem. Halleluja. Michała umiłowałem. Czyż to nie jest powód do czego? Do radości, do szczęścia, do podskakiwania. Bóg mnie umiłował. Faraonie, Bóg mnie umiłował. Faraonie, krótki i zły był czas mojego pielgrzymowania. Widzicie różnicę? Nieprzemieniony umysł ma to do siebie, że narzeka na wszystko. Zawsze i wszędzie narzeka. I potem możesz poznać, czy twój umysł już został przemieniony przez Ducha Świętego, czy nie. Kiedyś, młodzież tego nie pamięta, ale zapewniam was, że mówię prawdę. Kiedy trudno było kupić chleb, stałem przed piekarnią, przed sklepem z chlebem, gdzieś tam setnym być może, nie byłem pewien, czy dowiozą po pierwsze, a jeśli dowiozą, czy mi wystarczy, czy nie. I słuchałem, co ludzie mówili. Ej, co to za czasy? Gdzie ten chleb, gdzie ta mąka, której tyle nasi rolnicy produkują? Gdzie? I narzekali ludzie. No ja się wcale nie dziwiłem. Ja też narzekałem. Ale oto kiedyś jestem w Lidlu. I stoi starszy pan przed półkami z chlebem. Patrzy na taki, na taki, na taki. Kto to widział, ta ile gatunków chleba piec? Kiedyś to było. Był jeden i nie było wyboru. A dzisiaj, no skąd ja wiem, który wybrać? Podobno Polacy się tym charakteryzują spośród wielu narodów Europy, że mają dar narzekania. Wszyscy mamy ten dar. Narzekanie, narzekanie i narzekanie. Mamy, narzekamy. Albo udajemy, że nie mamy. Nie mamy, narzekamy. Narzekanie i narzekanie. Ale czy to naprawdę, czy naprawdę Jakub miał rację, że zły był czas jego pielgrzymowania? Bo tak, to zależy, na którą stronę medalu patrzymy. Jakub patrzył tylko na jedną stronę medalu. Ano, spróbujmy dać jakieś przykłady. To prawda, że musiał, no nie był bez winy, uciekać ze swojego rodzinnego domu przed Ezawem. To prawda, ale nie był bez winy. Ale czy to był przypadek, że uciekając pierwsze miejsce, czy pierwsza studnia, przy której się zatrzymał, to była akurat ta studnia, do której owce przyprowadziła jego przyszła narzeczona? Czy to był przypadek? Czy to była wola Boża? Wola Boża. Ale on tej woli Bożej już nie widział. On widział same, widział tylko to, co było problematyczne w jego życiu. A gdy znalazł się u Labana i tam 20 lat służył za jedno, służył następne 7 lat za jedno, 7 lat za drugą i tak dalej. No i oczywiście wychodząc stamtąd narzekał, tak, oszukałeś mnie raz, oszukałeś mnie drugi raz i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Bo patrzy tylko na jedną stronę. Ale ja mówię tak, no trafiła kosa na kamień. On był chytry, ale Bóg musiał zmienić jego naturę, dlatego postawił na jego drodze kogoś jeszcze chytrzejszego, jakim był Laban. Ale nawet nie to biorąc pod uwagę. Pomyślcie, z czym przyszedł do Labana? Z niczym. A z czym wychodził od Labana? O jedną żonę za dużo miał. A poza tym dzieci mnóstwo, a przecież dzieci były uważane za błogosławieństwo. A poza tym niezliczone stada. Gdyby patrzył na te stada, gdyby patrzył na te dwie żony, gdyby patrzył na dzieci, to by powiedział, o, chwała ci, Jahwe! Ale to zależy, z której strony patrzymy. Patrzył Jakub natomiast na tylko jedną stronę medalu. A dlaczego? Ponieważ coś z przemianą jego umysłu nie było tak. Ja już nie będę dalej kontynuował, ale każde wydarzenie w życiu Jakuba ma dwie strony medalu. Negatywną i pozytywną. I problem polegał na tym, że on się skupiał tylko na negatywach, na negatywnych stronach swojego życia. A czyż tak z nami nie jest? Czyż najczęściej nie mówimy o negatywnych stronach naszego życia? O naszych porażkach, o naszych słabościach? Ale wiecie, że to jest perfidne działanie nieprzyjaciela? Dlaczego? Bo gdybyśmy się skupiali na pozytywach, na naszym zbawieniu, które jest największym naszym szczęściem. Gdybyśmy się skupiali na innych błogosławieństwach, którymi nas Bóg obsypuje, to bezustannie płynęłaby z naszych ust chwała i wdzięczność. Halleluja! Ale my się skupiamy na negatywach. Dlatego też chodzimy i utyskujemy, a diabeł się cieszy, zacierając ręce. A przecież Biblia mówi, w każdej sytuacji Bogu dziękujcie. Czy wiecie, że nawet zdarzają się i takie oto sytuacje, które się na pozór okazują, mogą się wydawać, no, w których nie, na pozór niczego dobrego być nie może. A jednak osobiście przeżyłem stosunkowo niedawno coś takiego. Zacząłem tu za prawym uchem odczuwać ból. Ja to tam od razu do lekarzy nie biegnę, ale też nie jestem fanatykiem, żeby mówić, pójście do lekarza jest grzechem. No ale nieśpieszno mi było do lekarza. Aż w końcu ból się nasilał i nasilał. I poszedłem do mojego rodzinnego lekarza, on mnie skierował na prześwietlenie. Pani, która mnie prześwietlała, mówi: oj, panie, niedobrze. Pytam: a co niedobrze? 75% żyła za prawym uchem zatkana. Krew nie dochodzi do umysłu, do mózgu i może być źle. Może być źle. To grozi pewnymi konsekwencjami. Więc proszę pana, dajemy natychmiast skierowanie do szpitala. To było gdzieś piątek. We wtorek mieliśmy, w niedzielę gdzieś tam wyjechałem, we wtorek mieliśmy nabożeństwo. Poprosiłem braci, uklękłem przed nimi, namaścili mnie olejkiem w imieniu pańskim, pomodlili się o mnie, a w środę rano poszedłem do szpitala. A w szpital ma taką zasadę, tam przynajmniej, bo to była klinika polsko-amerykańska, że zanim czegokolwiek się podejmą, muszą najpierw dokładnie jeszcze zbadać. I wieczorem tego samego dnia, w środę, ponownie prześwietlano. A więc jakiś tam specjalista posadził mnie na krześle i jeździ tym aparatem za uchem, jeździ w tą i w tą stronę. Ja już powoli traciłem cierpliwość, a on ciągle tam i z powrotem. W końcu odłożył i mówi: wie pan co, ja nie wiem, po co pan tu przyszedł. Przecież tu nie ma żadnego zatarasowania, nie ma tu żadnego zwężenia. Ja nie wiem, po co pan tu przyszedł. No wie pan, ale ja nie decyduję. Gdyby to ode mnie zależało, mówi ten pan, to ja bym pana od zaraz zwolnił do domu. Ale ja nie decyduję, musi jutro zadecydować ordynator. No i ordynator rano przyszedł na wizytę, ja mówię: proszę pana, ja tu jestem niepotrzebnie zajmuję łóżko. Jak to? No tak to, bo stwierdzono wczoraj, że nie ma żadnego tutaj problemu w mojej żyle. No wie pan, jak się już pan do nas dostał, to my musimy wsadzić w ziernik i zobaczyć, czy to prawda, bo aparaty się mogą mylić. No i wyobraźcie sobie, a nierozsądny, głupi, dałem się na to nabrać, no ale prawdopodobnie by mnie ze szpitala nie wypuścili. W związku z tym znieczulili mnie, położyli, znieczulili, rozcięli, wsadzili ziernik, ale jak szybko go wkładali, tak szybko go wyjmowali. I w końcu ordynator mówi: no rzeczywiście, to prawda, nie ma tu żadnego zatkania, nie ma tu żadnego problemu. A więc zszyjemy pana i jutro rano idzie pan do domu. No i teraz powiedzcie mi, mam dwa badania rentgenologiczne. Pierwsze 75%, drugie czyste. No i teraz co ja mam zrobić? Komu wierzyć? Jaka jest prawda? I to co, mam narzekać? Nie, no chwalę Boga. Nawet za to rozcięcie, nawet za to, że byłem w szpitalu. Chwalę Boga. No więc w jakim celu mamy przeżyć się z Duchem Świętym, przyjąć Ducha Świętego? Po to, żeby nasze życie doznawało przemiany. Bo gdzie Duch Święty, tam wolność. Jeśli Mu dajemy wolność, On dokonuje przemiany naszego życia, a rozpoczyna od naszego umysłu. Bo jeśli przemieni nasz umysł, to inaczej patrzymy na życie, inaczej mówimy, inaczej reagujemy i inaczej postępujemy. Halleluja. No więc, kochani, ja już zakończyłem, a teraz chciałbym się o was i z wami pomodlić. Chciałbym się z wami o was pomodlić. Przede wszystkim chciałbym zaprosić do modlitwy tych, którzy jeszcze nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym. Aby dzisiaj zwrócili się do Chrzciciela, do Jezusa Chrystusa. I tak szczerze, z gorącym sercem poprosili: Panie Jezu, Ty jesteś tym, który chrzci w Duchu Świętym. Ja bardzo Ciebie proszę, ochrzcij mnie w Duchu Świętym. Ochrzcij mnie w Duchu Świętym. Potrzebuję mocy Twojego Ducha do prowadzenia godziwego chrześcijańskiego życia. Ochrzcij mnie, Duchu Święty, abym mógł być świadectwem, abym mógł składać świadectwo ustami i życiem. A więc ochrzcij mnie w Duchu Świętym. Poproście. Powiada Boże Słowo, że jeśli o coś prosimy według Jego woli, to mamy te rzeczy, o które Go prosimy. On nas słyszy. A zatem, gdy Go poprosisz, wierz, uchwyć się wiarą, że w tym momencie on cię zanurza w Duchu Świętym. Nie zwracaj uwagi na to, czy będziesz się cieszył, czy nie, czy będziesz przeżywał falę ciepła, czy nie. To nie jest to. To nie o to chodzi. To może wystąpić, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś wiarą przyjął, że ten, którego poprosiłeś, zanurzył cię w Duchu Świętym. I chciej mu dziękować, wyrażać mu wdzięczność. A jeśli twoje usta nie będą w stanie już wypowiadać całej harmonii wdzięczności, pozwól, puść twój język wolno, poddaj go Duchowi Świętemu. A oni mówili, tak jak im Duch Święty poddawał. Oni mówili, zacznij mówić to, co Duch Święty ci będzie poddawał. Będą to mogą to być niezrozumiałe sylaby, niezrozumiałe wyrazy. Ale jeśli na tyle zaufasz Bogu, otworzysz się i pozwolisz, aby Duch Święty twój język posiadł, to wtedy popłynie cała mowa glosolalia tak zwana, a więc mówienie innymi językami. Ty ich nie będziesz rozumiał, chyba że da ci Pan bliźniaczy dar tłumaczenia języków, co raczej się rzadko zdarza. W każdym razie pozwól Duchowi Świętemu, wsłuchaj się i wypowiadaj to, co Duch Święty ci będzie poddawał. A wy, którzy być może przeżyliście już chrzest z Duchem Świętym, mam do was kolejne pytanie. Czy praktykujecie modlitwę językami? Czy pozwalacie Duchowi Świętemu, aby poprzez wasz język pięknie uwielbiał Boga? Aby się modlił o rzeczy wam nieznane? Czy pozwalacie Duchowi Świętemu, aby ciągle kierował i panował nad waszym językiem? Jeśli tak, to chwała Bogu. Jeśli nie, to odnówcie ten dar, tę sposobność, tę możliwość mówienia innymi językami. A zatem mamy dzisiaj Zielone Święta. Spóźnione o tydzień, ale mamy Zielone Święta. I moim pragnieniem jest, aby Duch Święty zstąpił. Aby tak jak w Dzień Zielonych Świąt nastąpiło poruszenie. I zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających. Moją modlitwą było w tym tygodniu i jest, aby to się stało tutaj w Betlejem w Krakowie. Osoby, które chciałyby, aby się o nie pomodlić, by przeżyły chrzest z Duchem Świętym, to nie ja chrzczę. Wy nie do mnie podchodzicie, do Jezusa, aby On was ochrzcił. Ale ja wam chcę pomóc poprzez moją modlitwę. Gdy wstaniemy, bądźcie uprzejmi, podejść tu bliżej i będziemy się modlić. Będziemy się modlić, abyście zostały ochrzczone w Duchu Świętym i abyście mogły mówić innymi językami. Pozostałych wszystkich, którzy zostaną na miejscach, proszę, abyście wyciągnęli ręce swoje w geście błogosławieństwa nad tymi, którzy wyjdą do przodu. I módlmy się i dziękujmy Bogu, że czas chrztu w Duchu Świętym nie przeminął, ale trwa i trwać będzie, bo wam się ta obietnica należy, dzieciom waszym i wszystkim, których kiedykolwiek powołał Bóg. Powołał cię Bóg, to ta obietnica się tobie należy. Wstańmy więc i podejdźmy tu do przodu. Halleluja, 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 halleluja. Kto pragnie, powiedział Jezus, niech do mnie przyjdzie i pije. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije. A więc jeśli są na tym miejscu osoby pragnące, które chcą przeżyć chrzest Duchem Świętym, możecie przyjść i pić. I pić. I proszę, możecie to zrobić. A celem, o którym dzisiaj mówiłem, to przemiana naszego życia. Kiedy Chrystus przyjdzie, nie będzie szukał Polaków, Niemców, będzie szukał tych, którzy są do Niego podobni, przemienionych ludzi. Będziemy do Niego podobni. Będziemy do Niego podobni. Halleluja. Halleluja.